Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Trwa wizyta apostolska Ojca Świętego Franciszka w Meksyku. W poniedziałek papież udał się z miasta Meksyk do San Cristóbal de las Casas. Tam sprawował mszę świętą dla Indian stanu Chiapas. W homilii Ojciec Święty Franciszek mówił, że przeżywane przez nas wyzwanie ekologiczne i jego ludzkie korzenie dotyczą nas wszystkich i wymagają odpowiedzi. Zaznaczył, że w obliczu tego jednego z największych kryzysów środowiska w dziejach Indianie mogą nas wiele nauczyć.
Jednak często i w sposób systematyczny i strukturalny wasze ludy były niezrozumiane i wykluczane ze społeczeństwa. Jakież to smutne. Ileż dobrego dałoby nam wszystkim dokonanie rachunku sumienia i nauczenie się mówienia przepraszam. Przepraszam, bracie. Świat dzisiejszy, ograbiony przez kulturę odrzucenia, potrzebuje was.
Ojciec Święty Franciszek mówił też, że rdzenna ludność tego kraju doświadczyła cierpień, niesprawiedliwości i wyzysku. Prosił Indian o przebaczenie za to, że byli w systematyczny sposób wykluczani i pogardzani. Następnie Ojciec Święty Franciszek na stadionie imienia Wiktora Manuela Reiny spotkał się z rodzinami. Po spotkaniu papież udał się do Morelli. Tam we wtorek między innymi będzie sprawował mszę świętą z kapłanami, osobami konsekrowanymi i seminarzystami oraz spotka się z młodzieżą. Poszczególne punkty papieskiej wizyty transmitują Radio Maryja i Telewizja Trwam. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało propozycję karną i cywilną dla skutecznej ochrony dobrego imienia Polski. Ma to pomóc w walce z kłamliwymi sformułowaniami o polskich obozach zagłady, jakie pojawiają się w zagranicznych mediach. Szczegóły nowych przepisów przedstawił dziś na konferencji prasowej wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Podkreślił, że to obowiązek wobec naszych ojców, matek, które oddały życie za ojczyznę, budując jej wspaniałą historię.
Haniebne jest używanie sformułowań polskie obozy koncentracyjne i chcemy temu powiedzieć dość. Chcemy powiedzieć dość na trzech poziomach. Po pierwsze, będziemy proponowali nową ścieżkę odpowiedzialności, ścieżkę karną. Kto publicznie i wbrew faktom przypisuje Rzeczpospolitej Polskiej lub narodowi polskiemu udział, organizowanie lub odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za popełnienie zbrodni przez III Rzeszę Niemiecką podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
Śledztwo wszczynałby z urzędu pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej, a wyrok byłby podawany do publicznej wiadomości. Za nieumyślne i wbrew faktom publiczne prezentowanie takich treści groziłaby grzywna lub kara ograniczenia wolności. Ma się też zmienić prawo cywilne. Powództwo o ochronę dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej i narodu polskiego będzie mógł wytaczać Instytut Pamięci Narodowej i organizacje pozarządowe. Resort Sprawiedliwości proponuje także zapisać w Konstytucji prawną ochronę dobrego imienia RP i narodu polskiego. Maciej Świrski z Reduty Dobrego Imienia, Liga Polska przeciw zniesławieniu, powiedział, że te propozycje dają narzędzia do tego, by przeciwstawić się oszczerstwom na temat Polski.
Widzimy tutaj, że rząd sformułowany przez Zjednoczoną Prawicę słucha obywateli w tych sprawach, w których obywatele wydają z siebie głos, czyli żądają jakichś działań. Na przykład, jeżeli chodzi o obronę dobrego imienia Polski, przypominam, że było to także obiecywane w kampanii wyborczej. Więc tutaj mamy, dzięki także naciskom społecznym, wypełnianie tego rodzaju zobowiązań. Reduta dobrego imienia, która od 3 lat w sposób sformalizowany walczy o dobre imię Polski, będzie w pełni korzystać z tych możliwości prawnych, które w tej chwili się pojawiają dzięki tej ustawie. A więc oszczercy, milczcie i bójcie się.
W 2013 roku Prawo i Sprawiedliwość wniosło do Sejmu projekt, by używanie zwrotów polski obóz było przestępstwem zagrożonym karą do 5 lat więzienia. W poprzednim Sejmie odbyło się tylko pierwsze czytanie projektu. Rząd PO-PSL był temu przeciw. Wciąż nie ma jasnej deklaracji strony rosyjskiej, że przepisy o przewozach zostaną zmienione, poinformował wiceminister infrastruktury Jerzy Schmidt. Wprowadzone w ubiegłym roku przez Rosjan regulacje prowadzą do ograniczenia obecności polskiego transportu w Rosji. Wiceminister Jerzy Schmidt powiedział podczas konferencji prasowej, że otrzymał protokół przedstawiający stanowisko strony rosyjskiej w sprawie negocjacji dotyczących transportu między Polską a Rosją. Jednak, jak zaznaczył, jedynie częściowo uwzględnia uzgodnienia, które zapadły na początku lutego.
To, co dla nas jest ciągle sprawą nierozwiązaną, to jest określenie, jakby jasna deklaracja ze strony rosyjskiej, że te przepisy, które zostały wprowadzone w roku ubiegłym, a których skutki doprowadzą, jeżeli nie zostaną zmienione, do tak naprawdę bardzo dalekiego ograniczenia obecności polskiego transportu, a tym samym utrudnieniu dostępu polskich towarów do rynku rosyjskiego, że nie zostaną zmienione.
W pierwszym tygodniu lutego Polska i Rosja prowadziły negocjacje na temat zasad wykonywania przewozów drogowych do Federacji Rosyjskiej oraz ustalenia liczby zezwoleń wjazdu na 2016 rok. Zakończyły się one bez porozumienia. Oznacza to, że do północy wszyscy przewoźnicy polscy i rosyjscy muszą wrócić do swoich krajów. Cztery polskie samoloty F-16 mogą uczestniczyć w patrolowaniu obszarów objętych konfliktem w Syrii. Poinformował o tym szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Dodał, że szczegóły będą uzgadniane na poziomie technicznym. Zapewnił jednocześnie, że na razie nie ma mowy o wysyłaniu żołnierzy. O udziale Polski w koalicji przeciwko ISIS informował wcześniej minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, a ostatnio w Monachium również prezydent Andrzej Duda. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego na antenie radiowej Trójki był pytany o szczegóły tych deklaracji.
Jest taka deklaracja z naszej strony, że jesteśmy gotowi uczestniczyć w patrolach takich monitorujących i zgłosiliśmy cztery nasze samoloty i szczegóły będą już uzgadniane na poziomie technicznym. W każdym razie taka deklaracja z naszej strony padła, potwierdził to minister obrony, potwierdził to prezydent, natomiast stwierdził, że oczywiście nasze zaangażowanie się w działania przeciwko ISIS czy Daesh, jak niektórzy wolą mówić, tylko przeciwko państwu islamskiemu, no są wyrazem solidarności z resztą naszych sojuszników, taki sam solidarności oczekujemy w kwestiach wschodu.
Na razie oficjalnie nie ma mowy o wysyłaniu naszych żołnierzy do Syrii. Z nieoficjalnych informacji jednego z tygodników wynika jednak, że na miejsce konfliktu miałyby zostać wysłane wojska specjalne i wywiad. Udział naszych komandosów w syryjskiej operacji może stać się kartą przetargową przed szczytem NATO w Warszawie. Sprawa ta najprawdopodobniej zostanie poruszona na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Inaugurację tego gremium w ciągu najbliższych dni ma zwołać prezydent Andrzej Duda. Premier Beata Szydło odpowiedziała amerykańskim senatorom na list, w którym twierdzą, że są zaniepokojeni zmianami, jakie dokonuje rząd PiSu. Chcemy, by szanowano nasze suwerenne wybory i decyzje, napisała szefowa rządu. John McCain, Dick Durbin i Ben Cardin w skierowanym kilka dni temu liście wskazywali, że działania rządu, między innymi w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, psują wizerunek Polski jako wzorca przemian demokratycznych. Szefowa polskiego rządu w odpowiedzi na obawy amerykańskich polityków napisała, że są one brakiem rzetelnej informacji o ostatnich wydarzeniach w Polsce. Premier Beata Szydło starała się wyjaśnić, o co tak naprawdę chodzi, mówi rzecznik rządu Rafał Bochenek.
Sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym rozpoczęła się w Polsce, tak naprawdę cały problem z Trybunałem Konstytucyjnym zaczął się w Polsce w ubiegłym roku w czerwcu, kiedy to Platforma Obywatelska uchwaliła niezgodną z prawem, o czym orzekł Trybunał Konstytucyjny ustawę. Pani premier również w swoim liście wyjaśniła, że kwestie związane z mediami i sposób ich organizacji, właniania naczelnych władz to sposób, który jest wzorowany na tych procedurach, które obowiązują w krajach zachodniej Europy.
Premier Beata Szydło w liście skierowanym do amerykańskich senatorów wyraziła też stanowczy sprzeciw wobec ingerowania w wewnętrzne sprawy Polski. Zainteresowanie i dobra wola amerykańskich polityków nie może przekształcić się w pouczanie i narzucanie działań dotyczących wewnętrznych spraw Polski, napisała. Na koniec szefowa rządu zaprosiła amerykańskich polityków do odwiedzenia naszego kraju. Premier Beata Szydło udała się w poniedziałek na szczyt liderów Grupy Wyszehradzkiej w Pradze. W spotkaniu gościnnie uczestniczyli też przywódcy Bułgarii i Macedonii. W trakcie obrad Polska, Węgry, Słowacja i Czechy wypracowały wspólne stanowisko m.in. w kwestii migracji. Premier Beata Szydło podkreślała podczas konferencji, że rozwiązanie kryzysu migracyjnego może nastąpić poprzez skuteczne przeciwdziałanie przyczynom migracji. To jest zakończenie konfliktu w Syrii i Iraku oraz stabilizację sytuacji w Libii i rogu Afryki. W związku z tym, jak zaznaczyła, że cele te są obecnie odległe, należy postawić na rozwiązania, które przyczynią się do złagodzenia kryzysu.
W tym celu konieczne jest uzyskanie kontroli nad przepływami migracyjnymi na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej oraz stworzenie ram bardziej wszechstronnej polityki migracyjnej. Biorąc pod uwagę powyższe, jesteśmy gotowi do wspólnej pracy nad propozycją dotyczącą utworzenia Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Kluczem do zatrzymania presji migracyjnej jest współpraca z państwami trzecimi, w tym z Ankarą. To, czego potrzebujemy, to natychmiastowa implementacja wspólnego planu działania Unii Europejska - Turcja.
Premier Węgier Viktor Orbán zaznaczył, że polityka migracyjna, która jest obecnie prowadzona, doprowadziła do terroryzmu, strachu i przemocy. Dlatego nasze stanowisko jest takie, że napływy migracyjne należy kontrolować i należy je powstrzymywać, zaznaczył. Innym tematem, który był poruszany w trakcie posiedzenia, była kwestia negocjacji Unii Europejskiej z Londynem. Po raz 12 w podchicagowskim Le Monde odbyły się obchody Dnia Polskiego. Jak co roku w wydarzeniu udział wzięła Polonia Amerykańska skupiona w okolicy Chicago. Centralnym punktem obchodów jest uroczysta msza święta. Nie zabrakło także ludowych tańców oraz artystycznych występów najmłodszych. Tegoroczny Dzień Polski ma charakter wyjątkowy, mówi Jan Żółtek, współorganizator wydarzenia.
Dlatego, że w tym roku jest 1050. rocznica Chrztu Polski i postanowiliśmy uczcić, włączyć się w te obchody ogólnopolskie i myślę, że ogólnoświatowe, bo podejrzewam, że i tutaj na Polonii Chicagowskiej one się może za 2 miesiące odbędą. My z wyprzedzeniem, dlatego że ten Dzień Polski jest zawsze organizowany w drugą niedzielę lutego. Przeżyłem 1000. rocznicę w 1966 roku, kiedy był taki ogromny dysonans pomiędzy obchodami kościelnymi i obchodami państwowymi. I to tak mi bardzo na sercu leży, żeby dziś podkreślić ten fakt, że jednak Polacy wybrali odpowiednich ludzi na ten taki dziejowy etap w tej chwili, tą 1050. rocznicę.
Tradycją Dnia Polskiego jest wręczenie Nagrody Polaka Roku. Jest ona przyznawana zasłużonym dla lokalnej społeczności działaczom polonijnym. W tym roku wyróżnienia otrzymali państwo Danuta i Jan Lichaczowie. Wysłuchali państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.